Jeżeli myślicie, że językoznawcy zajmują się tylko przecinkami albo różnicą między uotwartym a okreskowanym, to jesteście w błędzie. Jestem KBR, studiuję filologię polską i już w najbliższy wtorek udowodnię Wam, że język polski może być fascynujący, cudowny, barwny, że jest po prostu sztos. Z moich filmów dowiecie się, skąd się wzięli Janusze biznesu, czy prezeska jest naprawdę wymysłem współczesnych feministek i kto skrzywdził mieszkańców Tłuszcza albo Biadaszki takimi nazwami. Zapraszam do oglądania kanału Słowo się urzekło. Tu naprawdę liczą się słowa. Ten sprzęt jest bardzo nieprofesjonalny. To jest taki typowy aparat fotograficzny, lustrzanka ze średniej półki. Nie jest to typowy sprzęt do nagrywania filmów. Ale na razie na moje potrzeby musi wystarczyć. Od czasu do czasu pożyczam też od mojego kolegi troszeczkę lepszy sprzęt. Dźwięk póki co nagrywam na telefonicznym swoim dyktafonie. Mam nadzieję, że za jakiś czas dorobię się czegoś lepszego. Mam też na razie jedną lampę, która powoli, mam nadzieję, że przerodzi się w troszeczkę lepsze oświetlenie. Kiedy nagrywam w domu, robię to zazwyczaj na tej skrzyni, która jest dla mnie takim wielkim symbolem. To jest prawdziwa, historyczna skrzynia posagowa mojej babci, w której też przechowuję książki językowe, ważne dla mnie rzeczy właśnie związane z językiem, więc myślę, że to taki fajny nośnik fizyczny, a jednocześnie związany z całą tą kulturą językową. Ale bardzo lubię też nagrywać filmy w plenerze. One są po pierwsze bardziej dynamiczne, po drugie lepiej doświetlone. Po trzecie jest to też takie przyjemne doświadczenie. Wtedy zazwyczaj wybieram się z kolegą, który jest moim operatorem. Mamy czas na to, żeby wspólnie popracować, porozmawiać sobie.
Cześć.
To jest też taki film, który myślę, że jest na razie najbardziej istotny z tego, co zrobiłam. To jest film o formach żeńskich. Starałam się, żeby on był przyjemny w odbiorze, w miarę lekki, ciekawy, ale jednocześnie poruszam temat, który dla wielu osób jest bardzo ważny. Miejsce kobiet w języku cały czas myślę, że jest dosyć mocno niedoceniane. Ja sama dopiero przekonuję się do niektórych z tych form i myślę, że warto jest pokazywać różne perspektywy i pokazywać też, na ile te formy są ważne, że one nie są tylko jakimś wymysłem. Po pierwsze, nie są nowe, to nie jest coś, co powstało w XXI czy pod koniec XX wieku. Po drugie, one niosą ze sobą całą gamę różnych wartości, różnych zaspokojonych bądź niezaspokojonych potrzeb kobiet, więc czułam, że taki film też musi się pojawić. I tutaj, jeżeli miałoby być coś w miarę takiego przyjemnego, zabawnego, chwileczkę,
panie
to
psycholog, panie inżynier, są w bardzo dużej mierze pokłosiem PRL-u. Wcześniej czasami tak mówiono, ale w PRL-u ta tendencja bardzo mocno się nasiliła, zwłaszcza w kontekście tych zawodów czy
dobra,
tych funkcji, które wiązały się z
jakimś...
Ktoś musi przerwać ten...
niedostępne albo prawie niedostępne. Tych kobiet w różnych przestrzeniach było coraz więcej, więc pojawiła się potrzeba nazwania ich jakoś. Dlatego obok istniejących wcześniej kwieciarki, czyli dzisiejszej kwiaciarki, czy koronczarki, czyli kobiety, która wyrabia, sprzedaje koronki, zaczęły pojawiać się takie formy jak na przykład doktorka czy architektka. Takie formy pojawiają się w...
Dobra, sekundę. Ja muszę sobie to znaleźć, dobrze? Przepraszam.
I też mogą się wydawać śmieszne, infantylne. Ostatnim argumentem jest kwestia poprawności i akurat tutaj
chyba
jest trochę racji. Sporo z tych form nie funkcjonuje w więc może poradzilibyśmy sobie też z taką premierą i taką premierą. Trochę gorzej jest z tą śmiesznością. Czasami trudno jest nam odkleić od słowa idące za nim skojarzenia. Po moim wydziale krąży anegdota o okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy kobiety po raz pierwszy trafiły do Sejmu i nie chciały być posłami, tylko... No właśnie. No i pojawił się problem, bo kiedy zaczęto dodawać do słowa poseł typowe dla form żeńskich końcówki, to wyszła posełka, poślini i poślica. W końcu kobieta poseł została posłanką, która gramatycznie pochodzi raczej od posłańca niż od posła. Ale brzmi neutralnie.
I to jest taki styl, który staram się utrzymywać. Taki, który jednocześnie coś wartościowego powie, a będzie chyba trochę zabawny. Dla mnie to są ciekawostki, które coś przyjemnego, zabawnego ze sobą niosą. Myślę, że jest to po prostu interesujące. Sporo moich znajomych, którzy nie interesują się językiem tak mocno jak ja, też potrafią zainteresować się takimi rzeczami, są rozbawieni, kiedy słyszą tego typu ciekawostki. Mam nadzieję, że to jest dobra droga. Katarzyna Radzikowska, studentka filologii polskiej, pedagog i aspirująca youtuberka. Obecna na YouTubie, w tym momencie są 3 odcinki, więc zdecydowanie jeszcze słowo youtuberka jest za duże dla mnie, ale myślę, że jest to bardzo ciekawa i rozwojowa przygoda, z której może coś kiedyś ciekawego wyjdzie. Słowo się urzekło.
Zapada w pamięć?
Mam nadzieję. Cały pomysł na kanał zrodził się w mojej głowie, ale na początku miał być wspólnym projektem kilku osób. Niestety wszyscy byliśmy na tyle zajęci, że na stałe nie jesteśmy w stanie współpracować ze sobą, ale kilka bliskich mi osób od czasu do czasu mi pomaga, chociażby przeprowadzają sondy uliczne, które też są fragmentem niektórych odcinków, 2, które już się pojawiły na kanale i kilku kolejnych, które są zaplanowane. Słowo się urzekło, powstało w czasie takiej burzy mózgów, zostało zaproponowane przez moją koleżankę, która na stałe nie działa przy kanale, ale od czasu do czasu się tam pojawia. Także dziękuję Ci bardzo, Ewelina, za przepiękną nazwę, która jest już tak bardzo blisko mojemu sercu, że nie wyobrażam sobie, że ten kanał mógłby się nazywać inaczej. Moje życie się tak ułożyło, że znalazłam czas na to, żeby poświęcić go na drugie studia, właśnie na studia językowe, polonistyczne. Bardzo lubię się dzielić tą wiedzą i z pewnym zdziwieniem stwierdziłam, że moi znajomi bardzo chętnie tego słuchają. Byłam na początku naprawdę bardzo zdziwiona. Natomiast okazało się, że rzeczywiście te ciekawostki językowe, bo przede wszystkim tym się zajmuję na moim kanale, są bardzo takim ciekawym dodatkiem do imprez, do rozmów towarzyskich. Pomyślałam, że może warto to też jakiemuś troszkę szerszemu gronu przekazać niż tylko moim najbliższym znajomym, którzy już zresztą chyba wszystkie moje anegdoty poznali. Staram się mówić przede wszystkim prostym, przyjemnym językiem, który nie jest skierowany do językoznawców, czy tylko raczej do ludzi, którzy po prostu mają ochotę czegoś ciekawego posłuchać, czegoś, co będzie przyjemne, zabawne, ale jednocześnie czegoś ich nauczy. Staram się też wybierać takie przykłady, które mogą być interesujące, dlatego pierwszy odcinek był o Januszach biznesu, Januszach internetów i całej tej internetowej rodzince, bo to jest temat, który myślę, że dosyć łatwo zjadalny przez osobę, która niekoniecznie jest jakoś mocno zainteresowana językiem, ale jednocześnie staram się też tam przemycać konkretne informacje. Mam na przykład odcinek o nazwach miejscowości. To są nazwy miejscowości, które nam się dziwnie, śmiesznie, czasami nieprzyjemnie kojarzą, takie jak Biadaczka, jak Samoklęski, tutaj właśnie niedaleko Lublina, ale przy okazji przemycam informacje, w jaki sposób te nazwy miejscowości powstawały, co było istotne dla ludzi, kiedy właśnie nadawali jakąś nazwę. Polacy wysławiają się bardzo różnie. Bardzo dużo tych potocyzmów oczywiście się pojawia, bardzo dużo anglicyzmów przede wszystkim. To w tej chwili jest taką najczęstszą cechą języka polskiego. Wielu osobom to przeszkadza. Ja myślę, że w pewnych sytuacjach rzeczywiście to nie jest zbyt dobre, ale to jest też bardzo naturalne. Te wtrętki kiedyś z języka francuskiego, z włoskiego, z łaciny, one są zupełnie normalne. I ja jestem przeciwna tym wszystkim określeniom, że te dzisiejsze czasy i ta dzisiejsza młodzież robią tak strasznie źle, a kiedyś było pięknie. Zmienia się język, z którego przejmujemy słowa, zmienia się styl, ale tendencje myślę, że są dosyć podobne. Ja nie zajmuję się tak czysto poprawnością językową, to nie jest taka podstawowa rzecz, o której chcę mówić, ale staram się przede wszystkim sama wysławiać poprawnie, bo myślę, że to jest istotniejsze niż to, żeby jakoś na siłę młotkiem ten język polski wpajać czy wtłukiwać, mówiąc właśnie nie do końca poprawnie ludziom do głowy. Ale też myślę, że to bardzo zależy od sytuacji. O ile słowa typu wziąć są okropne, smutne, poszłem, one nie powinny nigdy w życiu się pojawiać, o tyle pewne żarty językowe, pewne kalki w sytuacjach bardzo prywatnych, wtedy kiedy bawimy się językiem, kiedy ze sobą rozmawiamy tak na żarty, czasami mogą naprawdę być bardzo przyjemne. I ja na przykład nie używam języka korporacji na co dzień, ale od czasu do czasu, kiedy rozmawiam z pewnymi osobami, specjalnie rzucamy jakąś taką bardzo mocną zbitkę tego języka korporacyjnego na zasadzie pewnego żartu, trochę też wyśmiania właśnie tej mody. I to naprawdę potrafi być bardzo fajnym rozluźnieniem sytuacji. Jeżeli robimy coś na ASAP-ie, bo będzie fuck up, no to oczywiście wiemy w tym momencie, że mocno żartujemy. Są ludzie, którzy takim językiem porozumiewają się na co dzień. Ja chyba bym nie wytrzymała. Ale zdarza mi się tak powiedzieć do moich znajomych w sytuacji żartobliwej. Ja też mam bardzo dużą alergię na tak zwany mądry język. Myślę, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia pojawi się u mnie na kanale film na ten temat. Bardzo nie lubię, kiedy ktoś zakupuje paczkę zapałek, a później ją posiada na przykład. Są słowa, które w sytuacjach nieformalnych brzmią po prostu kiepsko, sztucznie. Ktoś na siłę stara się być mądry, nie do końca wie, w jaki sposób to zrobić, więc jeżeli najpierw coś zakupi, później będzie posiadać, a później to zutylizuje, to inaczej niż jak coś kupi, zużyje i wyrzuci.
Jak pani to robi? Jak się robi takie filmy? Sama jedna kobieta?
Nie do końca sama jedna kobieta. Ja jestem bardzo nietechniczną osobą. Ze smartfonem sobie radzę, z komputerem, z dyktafonem w miarę, ale montowanie filmu, cała ta postprodukcja, uczę się tego, ale w dużej mierze jest jeszcze dla mnie zagadką. Mam bliskiego kolegę, który mi w tym pomaga i od którego jednocześnie się uczę. Ja też zakładam, że ważniejsze jest to, co chcę powiedzieć, niż to, w jaki sposób to wygląda i w jaki sposób to brzmi. Oczywiście to jest bardzo ważna warstwa i wiem, że muszę nad tym pracować. Moje filmy są niedoświetlone, dźwięk nie jest idealny. Zdaję sobie z tego sprawę. Na pewno muszę się bardzo dużo nauczyć. Chciałabym też trochę zainwestować w lepszy sprzęt niż taki całkiem chałupniczy, na którym w tej chwili pracuję. Ale myślę, że bardziej istotne jest to, co mam do powiedzenia. Przede wszystkim trzeba mieć pomysł. Później trzeba naprawdę mocno posiedzieć w słownikach, na stronach internetowych, ale też sprawdzonych stronach. Mam kilka takich, do których bardzo chętnie zaglądam i na których wiem, że znajdę rzetelne informacje. Zebrać to w jakąś całość, spisać sobie. Staram się nie pisać dokładnie, co będę mówiła, ale jakiś zarys mieć tego, co chcę powiedzieć, no a później już tylko nagrywanie, co na początku też stanowiło dla mnie bardzo dużą barierę, ale tak jak powiedziałam, ja lubię wyzwania, wydaje mi się, że mam coś ciekawego do powiedzenia, reszty uczę się i chcę się uczyć w trakcie robienia tego, bo myślę, że nauka przez działanie jest zdecydowanie najlepszym sposobem.
A kto panią zainspirował?
Najchętniej zdecydowanie oglądam Polimaty. To jest kanał, który mimo już wielu lat istnienia na YouTubie nadal jest moim ulubionym. Jest bardzo wartościowy przede wszystkim i jest też w ciekawy sposób zrobiony. Bardzo lubię Arlenę Witt i jej kanał o języku angielskim. Jako, że interesuję się językiem polskim, oczywiście też znam i od czasu do czasu oglądam, chociaż niezbyt regularnie mówiąc inaczej. Mam też kilka takich kanałów całkiem zabawowych, które chętnie oglądam. Nie staram się na nikim wzorować tak bezpośrednio, ale oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie patrzę, jak oni to robią i nie myślę sobie, co mogłabym ewentualnie poprawić u siebie. Oglądam na przykład kanał bardzo zabawny, ale z takim specyficznym, groteskowym trochę poczuciem humoru, Joseph's Machines. To jest kanał, na którym facet konstruuje różnego rodzaju maszyny, bardzo dziwne, maszyny do strzyżenia, maszyny do lizania znaczków pocztowych, maszyny do przewracania kartek w książkach. One są niesamowicie skomplikowane, a tak naprawdę nie służą niczemu istotnemu, ale jest w tym tyle dobrej zabawy, tyle pomysłu, tyle takiego przyjemnego humoru, że świetnie się to ogląda.
Cześć, nazywam się Małgorzata Szczepańska i jestem trenerką języka angielskiego. Określenie lektorką czy nauczycielką też jest mi bardzo bliskie. Na co dzień zajmuję się nauczaniem języka angielskiego, prowadzę też kursy przygotowujące do egzaminów, a także jestem autorką warsztatów konwersatoryjnych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych. Grzegorz Olifirowicz zaprosił mnie na swój kanał, abym pokazała Wam 5 sposobów na samodzielną naukę języka angielskiego. Aha, jeszcze chciałam dodać, że część sposobów będzie analogowa, a część sposobów będzie cyfrowa, żeby każdy mógł sobie coś dla siebie wybrać. Pierwszy sposób to aplikacje wszelkiego typu. Jest ich bardzo wiele.
Mój kanał nazywa się Busy Talk Małgorzata Szczepańska, tak jak nazwa mojej firmy.
Busy Talk, ale spolszczone.
Tak, tak, spolszczone. Jest to jako nazwa marki, pisze się to łącznie i spolszczone. Tak jak się słyszy, tak jak się pisze. Busy Talk. Czym się zajmuję? Na co dzień nauczam języka angielskiego. Dodatkowo też zajmuję się testowaniem różnych aplikacji, pasjonuję się czytaniem anglojęzycznych materiałów, magazynów. Dodatkowo tworzę różne narzędzia, pomoce, materiały dydaktyczne, gry, które wykorzystuję na swoich zajęciach. Do nauki języka angielskiego oczywiście. To jest mój zawód, ponieważ z wykształcenia jestem nauczycielką, jestem absolwentką filologii angielskiej o specjalizacji nauczycielskiej. Natomiast no, jest to moja ogromna pasja i bardzo kocham swoją pracę. Na YouTube dopiero zaczynam, mam swoje początki. Póki co bardziej nagrywam na Facebooku i na Instagramie. Tam prowadzę taką cykl live'ów, które odbywają się co czwartek, co tydzień o godzinie 21. Spotykam się z osobami, które są zajęte i chcą poznać różne nowe metody, pomysły, techniki na naukę samodzielną. I tam właśnie takie rzeczy prezentuję. Czasem, kiedy chcę coś sprawdzić, ugotować, gdzieś pojechać w ciekawe miejsce, bardzo często korzystam z YouTube.
A jakieś ulubione?
Ulubione? Obserwuję Grzegorza Olifirowicza, który mówi o grywalizacji. Jest to też YouTuber z Lublina de facto. Subskrybuję również Arlenę Witt, która zajmuje się po prostu językiem jako takim i wymową, a także Langusta na palmie. Właśnie ja jakby jestem chyba takim przykładem, o którym też Arlena bardzo często mówi, że YouTube nie tylko może służyć do fanu i rozrywki, ale też tam jest pełno inspirujących treści wartościowych merytorycznie. Tak, i ja zdecydowanie z tego korzystam. Stwierdziłam, że no, muszę wyjść na większe grono. Chciałam się podzielić swoją pasją, swoimi pomysłami, metodami z większą ilością osób. A współcześnie jest to po prostu bardzo prosty sposób wykorzystać do tego internet i ja tak też zrobiłam. Jeśli chodzi o pomysły, czerpię je z bardzo wielu miejsc, nie tylko z internetu. Bardzo często jeżdżę na konferencje, warsztaty, szkolę się u różnych trenerów i stamtąd też dowiaduję się o różnych rzeczach. Dodatkowo sama bardzo dużo właśnie mówię, szperam po sieci, w różnych magazynach, materiałach, artykułach, nie tylko polskich autorów, ale także zagranicznych. No i stamtąd czerpię inspirację. Bardzo często też moi odbiorcy podrzucają mi różne pomysły, na podstawie których też jestem w stanie coś nowego przedstawić. Na dzień dzisiejszy jest to dosyć kameralna sprawa, ponieważ swoje filmiki nagrywam w swoim biurze, który jest de facto moim salonem równocześnie po godzinach pracy. Jest to bardzo nasłoneczniony pokój, którym jest bardzo dużo okien. Lubię korzystać ze światła dziennego, natomiast ze względu na to, że chociażby live'y są na żywo o godzinie, która jest dostępna dla większości osób, więc dosyć wieczorowej, kiedy wszyscy są po pracy. Wówczas wykorzystuję wszystkie możliwe lampki i lampy, które znajdę tylko u siebie w mieszkaniu. Rozkładam tło do fotografowania i nagrywania filmów, tak aby żadna kolorowa ściana czy nic takiego nie rozpraszało odbiorcy i żeby to estetycznie wyglądało. Na moim biurku przede mną jest konstrukcja ustawiona, na której stoi telefon, którym to nagrywam moje live'y. Dodatkowo oczywiście zawsze gdzieś mam podstawkę, na której mam pod ręką wszelkie materiały, które posłużyły mi do przygotowania się do takiego live'a. Mamy przed sobą na przykład notatki. Mam specjalny zeszyt, w którym zapisuję sobie temat każdego live'a i treści, które chciałabym przedstawić. stworzyłam kilka narzędzi. Między innymi są to naklejki. Narzędzia też, to jakby służy to jako narzędzie do pracy nad systematycznością i regularnością, ze względu na to, że mam coś takiego jak Habit Tracker, czyli narzędzie, które pomaga nam wypracować u siebie nawyk systematycznej nauki. I naklejki właśnie służą do odznaczania sobie kolejnego dnia, w którym coś zrobiliśmy z językiem angielskim. Korzystam z fiszek i to są fiszki, to są karteczki, które na jednej stronie mają słówko bądź wyrażenie w języku polskim, na drugiej w języku angielskim. Cyklicznie umieszczam na moim profilu takie słówka tygodnia, wyrażenia tygodnia.
Takie fiszki to można gdzieś kupić?
Tak, takie fiszki oprócz tego, że można kupić też na mojej stronie internetowej, to można też kupić na stronie właśnie wydawcy, czyli ja korzystam z dwóch wydawnictw, z wydawnictwa Cztery Głowy oraz też wydawnictwo Edgard i oba te wydawnictwa mają bardzo fajne fiszki, których polecam korzystać. Dodatkowo można sobie samemu takie fiszki przygotować i to też pokazuję głównie na moim stories i na Facebooku i na Instagramie. Myślę, że to powinno być około kwadransa, 10-15 minut, nie więcej i też tak staram się to tworzyć, żeby w tych ramach czasowych się zamknąć.
Nazywam się Kasia Wieliczuk i prowadzę profil na fanpage'u More Than Makeup. Ja zajmuję się wizażem i tak naprawdę większość treści, które publikuję, czy to na Facebooku, czy właśnie na Instagramie, są to treści związane z makijażem i wizażem. Dodatkowo oczywiście gdzieś tam przemycam tematy fashion, czasem jakieś pielęgnacyjne, więc generalnie taki typowo kobiecy świat.
Jaki jest oddźwięk?
Bardzo różny, ale zdecydowanie uważam, że pozytywny. I myślę, że ludzie gdzieś tam cały czas potrzebują kolejnych informacji. Wydawało mi się jeszcze jakiś czas temu, że ta branża i YouTube jest tak bardzo rozwinięte, że już wszystko zostało powiedziane na temat makijażu, pielęgnacji. Okazuje się, że nie. Że cały czas ten temat można zgłębiać i cieszę się dużym zainteresowaniem. Zadają pytania jak najbardziej, jakby zarzucając, zapadając jakiś konkretny wątek. Oczywiście odzew jest natychmiastowy. Często panie dzielą się swoimi odczuciami, sugerują, co można ewentualnie jeszcze porównać, co można zmienić, co można wypróbować, co im się najlepiej sprawdza, więc myślę, że tu jest fajna taka komunikacja obustronna. To jest tak naprawdę w fazie rozwoju, czyli jakby nie jest to jedyne moje źródło dochodu, ale generalnie skupiam się na tym, żeby to było moje jedyne źródło dochodu, bo jest to coś, co sprawia mi największą przyjemność. Generalnie skupiam się na pracy wizażystki. To, że dodatkowo gdzieś tam publikuję inne treści, to jest raczej już taka wartość dodana dla moich odbiorców, dla klientek, które do mnie przychodzą, czy to na szkolenie, czy na makijaż, więc jakby w obie strony mam nadzieję się rozwijać.
Trochę reklama?
Też, na pewno. Myślę, że w tej branży jest to zdecydowanie główne źródło reklamy i taka kwestia, bez której się tak naprawdę nie da w tej branży funkcjonować.
Ale też pasja?
Zdecydowanie miłość od pierwszego wejrzenia. Skończąc kurs, od razu wiedziałam, że to jest to, co będę robić, na pewno. Jeśli chodzi o makijaż, ja jestem naprawdę wielką fanką Maksineczki. Myślę, że wszyscy Maksineczkę znają i jest to osoba, która bardzo, bardzo wiele mnie nauczyła i bardzo mnie inspiruje. Co jeszcze możemy polecić z naszego polskiego rynku? Ja bardzo lubię również oglądać Love and Great Shoes. Są to dwie fajne dziewczyny, które mówią nie tylko o urodzie, ale pokazują różne treści lifestyle'owe, modowe, więc to jest też bardzo fajny kanał.
I one są z Lublina?
One są z Lublina, jak najbardziej. Nasz rynek lubelski jest, myślę, ma bardzo duży potencjał w tym temacie. YouTuberka, blogerka i w ogóle makijażystka Ruda Maluje. Jest bardzo utalentowaną makijażystką, bardzo lubię oglądać. Jest bardzo fajna pani, która prowadzi swój kanał o nazwie House of Makeup. Również bardzo ciekawa postać. Oczywiście Katosu, to też chyba już nikomu przedstawiać nie trzeba. Milena Makeup chociażby. Większość makijażystek tak naprawdę gdzieś ten kanał YouTube również prowadzi. Więc tutaj naprawdę jest bardzo, bardzo duży rynek. To ma zasięgi, to ma też odbiorców. Gdyby to nie miało odbiorców, to by nie funkcjonowało i nie rozwijało się w ten sposób. Chociaż uważam naprawdę, że w dużej mierze ten YouTube troszkę jednak przeniósł się na Instagram i na te Instastory, które funkcjonują w chwili obecnej.